Jechałem przepisowo w terenie zabudowanym i poza terenem zabudowanym przestrzegałem prędkości, no ale widocznie Bóg wiedział, że mam zdążyć na siódmą. Bardzo chciałem się spóźnić, chciałem wejść, jak będzie brat Krzysztof usługiwał, zmuszony przez okoliczności. A ja się nie przygotowywałem, ale mam takie to refleksje czy przemyślenia odnośnie tego, co ostatnio było mówione i tak i wcześniejsze jeszcze. Chodzi mi o taki werset w liście Pawła do Galacjan, 5 rozdział, 24 werset. List Pawła do Galacjan, 5 rozdział i 24 werset. Zanim przeczytam ten werset, to takie miałem ostatnie przemyślenia. Tak sobie notowałem, notatki mam w domu, ale może nie będą potrzebne, bo to tylko dwa słowa. Co stoi na przeszkodzie, aby człowiek osiągnął cel? Skoncentrujmy się na celach duchowych, cel wiary. Celem wiary jest zbawienie w Jezusie Chrystusie. Naszym celem jest umrzeć dla Jezusa i dla Niego żyć. Ale mimo tego, że jako ludzie wierzący zgadzamy się z celem, stwierdzamy, że to ważny cel, najważniejszy w życiu, nie mamy żadnych zastrzeżeń, to jest pewna przeszkoda, że która sprawia, że tego celu nie możemy osiągnąć, że jest nam trudno. Aczkolwiek bardzo, bardzo pragniemy osiągnąć ten cel. Ale osiągnie cel tylko ten, który nie będzie patrzył na koszty. A wielu ludzi patrzy jednak na koszty. Ale jeśli w życiu naprawdę czegoś chcemy, jeśli naprawdę czegoś chcemy, to osiągamy to nie patrząc na koszty. Ludzie są gotowi zadłużyć się, wziąć kredyt, nawet ukraść, oszukać, aby zdobyć pieniądze i osiągnąć taki cel, który sobie zamierzyli. Jeśli chcą osiągnąć cel, robią wszystko, żeby go osiągnąć. Czy w życiu duchowym robimy wszystko, żeby osiągnąć nasz cel? Jesteśmy gotowi ponieść wszelkie koszty i wszelkie konsekwencje, aby umrzeć dla Jezusa, aby to, co czynimy, nie sprawiało nam problemu, ale radość. Myślę, że w tym wersecie 24, a ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i żądzami. Ja bym chciał omówić ten werset na przykładzie postu. Czy kiedy pościmy, kiedy postanowimy pościć jeden dzień, nie chcę mówić o indywidualnych jakichś postach, czy ktoś chce pościć 3 dni, czy kilka, czy post ścisły, czy tylko od pokarmów. Można też pościć od tych rzeczy, które nam sprawiają przyjemność, aczkolwiek nie muszą być grzeczne, ale ktoś sobie może zrobić post od kawy tygodniowy. Dlaczego? Jak bardzo lubi mieć zawsze po południu kawę, może sobie zrobić tydzień postu od kawy. Chodzi o to, żeby było jakieś cierpienie. Cierpienie ciała, jakieś cierpienie tej woli człowieka, chęci. Ale kiedy pościmy, kiedy ścina nas żołądek, na przykład we wtorek, kiedy mamy dzień postu, czy krzyżujemy swoje ciało? Myślę, że tak, że krzyżujemy. Krzyżujemy swoje ciało, krzyżujemy dla Jezusa, bo tak postanowiliśmy pościć i modlić się. Ale pozostaje pytanie, nasuwające się z tego wersetu. Czy krzyżujemy ciało swoje wraz z namiętnościami i żądzami? O czym myślimy w ten dzień? Ten dzień, który pościmy. że puścimy, bo tak się umówiliśmy, wiemy w jakiej intencji, wiemy o co się modlimy, tak szczególnie intensywnie, ale czy mamy z tego powodu radość? Mam nadzieję, że mamy. Ale czy nie myślimy przypadkiem o tym, co sobie zrobimy na kolację? Czy poszcząc nie planujemy posiłku? To znaczy, że umartwiamy ciało swoje, ale nie umartwiamy wraz z namiętnościami i żądzami. Kiedy umartwiamy ciało swoje w jakiejś sprawie, tak jak tutaj na przypadku postu, ale trochę to serce boli i cieszymy się na myśl, że to się skończy i będziemy mogli sobie coś dobrego zjeść. To nas podtrzymuje, pozwala nam przetrwać ten post. Myślę, że fajnie by było, gdyby dojrzeć do takiego stanu duchowego, że kiedy pościmy, nie myślimy o tym, co będziemy jedli, jak sobie dogodzimy, jaką sobie ucztę sprawimy, bo już będziemy mogli zjeść, ale czy może byśmy wytrzymali drugi dzień z radością? Czy może byśmy rozszerzyli zakres postu, każdy dla siebie indywidualnie, w zależności od tego, jakie ma możliwości, chęci, stan zdrowia, na ile może sobie pozwolić? Myślę, że to jest istotne. Ukrzyżować ciało swoje, ale wraz z namiętnościami i żądzami. Nie tylko cierpieć, nie tylko żeby ciało cierpiało, że czegoś mu brakuje, że brakuje mu jedzenia, picia czy innych rzeczy, od których się powstrzymuje, ale żeby nie bolało serce z tego powodu, ale żeby była radość, że to ciało się krzyżuje. Bo niby dobrze krzyżować ciało swoje, spełnić swój obowiązek, nawet dokładnie się z tego wywiązać, ale gdzieś tam w sercu będzie pozostanie tęsknota. Ach, żeby już ten czas postu się skończył. Ach, żebym już mógł sobie dogodzić. Myślę, że ten werset warto zapamiętać i warto sobie wziąć głęboko do serca, że nie wystarczy samo ukrzyżowanie ciała, nawet takie posłuszne Bogu, ale jeszcze wraz z namiętnościami i żądzami. Żeby nie było tęsknoty za tym, od czego się powstrzymujemy. Amen.
Tak, na początku, jak jeszcze Mariusza nie było, myślałem, że wyjdzie tylko brat Waldek, powie kazanie i wystarczy na dzisiejszym nabożeństwie. Ja myślałem sobie, że ja nie wyjdę, a potem pojawił się Mariusz, mówi, o to, on wyjdzie, ja już mam z głowy. Trzech wychodzić? Tak mało nas tutaj jest? Nie, chyba nie trzeba. Trzech do takiej małej ilości. Ale już tak, gdy Mariusz wyszedł tutaj, to już mnie tak kręciło, bo mam słowo, które mnie tak mnie pali w środku. Sam przeżywam to. Chyba nawet niedawno, może z kilka miesięcy temu dzieliłem się tym słowem. Ale dziś na nowo Bóg mi kładzie. To takie dziwne słowo, bo jest nas mało, a to słowo właśnie mówi tak jakby do większej ilości ludzi, braci, sióstr. Jest to zapisane w Księdze Izajasza, pierwszy rozdział. Księga Izajasza, pierwszy rozdział, kilka wybranych wierszy. Dwunasty wiersz. Gdy przychodzicie, aby zjawić się przed moim obliczem, któż tego żądał od was, abyście wydeptywali moje dziedzińce? Gdy przychodzicie, aby zjawić się przed moim obliczem, dobrze wiemy, że słowo, które jest zapisane w Biblii, jest do ludzi wierzących, nie jest do ludzi z tego świata. Więc dlaczego Bóg kieruje do ludzi wierzących takie słowa? I tak zastanawiałem siebie, czemu. Dlaczego Bóg mówi w takim słowie, mówi w ten sposób? Dlaczego przychodzicie, aby zjawić się przed moim obliczem? Któż tego żądał od was? I wtedy przypomniałem sobie, że przecież ofiary, które składali starotestamentowi bohaterowie wiary na przykład, przecież to było ustanowione przez samego Boga. To Bóg zażądał, aby przychodzili i składali ofiary. A potem takie słowa, gdy przychodzicie, aby zjawić się przed moim obliczem, któż tego żądał od was? A wcześniej jest jeszcze napisane, co mi po mnóstwo waszych krwawych ofiar, mówi Pan, jestem syty całopaleń baranów i tłuszczu karmnych cieląt, a krwi byków, jagniąt i kozłów nie pragnę. Też od pewnego czasu, gdy to słowo tak gości w moim sercu, miałem problem. Miałem taki dylemat, czy po prostu wyjść i powiedzieć, czy przeczytać to, co mi tak mocno dotyka mnie. Bo powiem naprawdę, to te słowa, które mówi Bóg, naprawdę tak dotykają się mojego serca. Dlaczego tak mówi? Dlaczego w ten sposób? Co chce przez to Bóg powiedzieć? Co chce nam objawić? Co oznaczały ofiary w Starym Testamencie? Gdy mąż Boży składał ofiary na jakimś wzgórzu, były to ofiary pojednania, przede wszystkim ofiary pojednania, ofiary za grzech, aby oczyścić się, aby lud został oczyszczony, aby mąż indywidualnie został oczyszczony. To oznaczało oczyszczenie. Bóg w ten sposób chciał oczyścić grzeszne życie ludzi. A jak dzisiaj to słowo może odnosić się do naszego życia? Wiemy, że w Starym Testamencie ludzie tak przywykli do składania ofiar, że stało się to taką rutyną i dlatego tak później Bóg powiedział, co mi po mnóstwo waszych ofiar? Jakie to ma znaczenie? Jak wy podchodzicie do tego? Dlatego, że ludziom tak spowszedniało po prostu to przychodzenie i zabijanie baranka czy zabijanie jakiegokolwiek zwierzęcia. Tak spowszedniało, że było to już taką rutyną, z taką obojętnością przychodzili do świątyni, składali ofiarę i nic sobie z tego nie robili. A jednak tak mi się wydaje, że tak obserwując, tak analizując to, co było w Starym Testamencie, to składanie ofiary, że człowiek, gdy przychodził na ołtarz i miał zabić zwierzę, po prostu miał czuć tą świadomość tego, że jest to śmierć po to, aby on został oczyszczony, aby on był wolny od śmierci. A mimo to tak spowszedniało to i taką łatwością to było, tak jakby po prostu nagrzeszył, przyszedł, powiedział przepraszam, a potem znowu przyszedł do domu, znowu nagrzeszył, za jakiś czas przyszedł, złożył ofiarę, powiedział przepraszam, ale w życiu nic nie robił żadnego porządku. Nie nauczył się żyć dobrze. A w dzisiejszym czasie, w Nowym Testamencie, czy to słowo można skierować do ludzi wierzących, do braci, do sióstr, którzy przychodzą na nabożeństwo do naszego zboru na przykład, czy do jakiegokolwiek zboru, czy do jakiegokolwiek kościoła, na jakąś społeczność? Na pewno też. Jeżeli w naszych domach grzeszymy albo lekko sobie żyjemy, a potem przychodzimy na nabożeństwo, modlimy się, śpiewamy, to jest tak, jakbyśmy mówili przepraszam, z taką lekkością przychodzimy. Przepraszamy, ale żadnego porządku nie robimy. Nie uczymy się czynić dobrze. Jest zapisane w 17 wersecie. Uczcie się dobrze czynić. Przestrzegajcie prawa. Brońcie pokrzywdzonego. Wymierzajcie sprawiedliwość sierocie. Stawiajcie się za wdową. Uczcie się dobrze czynić. Tego Bóg od nas żąda. Dla Niego to jest na pierwszym miejscu. Nie to, abyśmy tu przychodzili i mówili za każdym razem być może przepraszam, ale abyśmy naprawdę odwracali się od swoich grzechów, od naszego grzesznego postępowania, które jest jeszcze wiele razy w naszym życiu. Tego Bóg żąda. To nie jest słowo po to, aby nam mówić, że mamy nie chodzić na nabożeństwa. Bóg chce, abyśmy chodzili na nabożeństwa, bo właśnie tu na nabożeństwie karmimy się. To jest taki, ja to tak ostatnio sobie myślę, że to są takie posiłki, że posiłki dla naszego ducha. Po to, abyśmy żyli. Nie według ciała, ale według ducha postępowali. Mamy przychodzić na nabożeństwo, mamy karmić się. Ale mamy też karmić się Słowem Bożym, czytając je w domu. I przede wszystkim uczyć się dobrze czynić. To jest najważniejsze. I tego Bóg wymaga. Dlatego tak odbieram to słowo. Nie po to, abyśmy jakoś usprawiedliwiali swoje nieobecności na nabożeństwach, ale po to, abyśmy zastanowili się, że przychodząc tutaj, to jest tylko taki, jakbym powiedział, znikomy procent tego, że tu jesteśmy, że przychodzimy tutaj, ale ten sens, ta prawdziwa wartość przed Bogiem jest w naszych domach, jest w naszym codziennym życiu. Tego Bóg żąda. Uczcie się dobrze czynić. Przychodźcie tutaj, tak, karmcie się. Ale w domach żyjcie i przestrzegajcie prawa. Pewien brat opowiadał takie świadectwo, taki przykład, że będąc nauczycielem uspokajał wiele razy swoich uczniów, którzy głośno zachowywali się na lekcji. I on mówił do nich: uspokójcie się, przestańcie rozmawiać. A oni tak: przepraszamy. Chwila ciszy, ale później znowu rozmowy głośne i on znowu mówił: uspokójcie się, przestańcie rozmawiać. O tak, przepraszamy, już nie będziemy. Ale za jakiś czas znowu zaczęli rozmawiać. I ten brat znowu powiedział: uspokójcie się. A oni znowu: przepraszam. On w końcu do nich powiedział: nie mówcie mi, że wam przykro. Nie przepraszajcie mnie, po prostu się zamknijcie. Bo co, jakie to ma znaczenie, gdy przepraszamy? To tak naprawdę to Bóg wie, z jakim sercem przepraszamy i jak bardzo żałujemy tego, co uczyniliśmy. Ale Bóg chce widzieć w nas to, że będziemy żałować, że raz złożona ofiara w Jezusie Chrystusie sprawi to, że będziemy pamiętać o tym i nie będzie to taka daremna ofiara, którą, że tak powiem, co tydzień składa, Bóg złożył po to, abyśmy oczyszczali swoje życie. Bo w Jezusie Chrystusie dostaliśmy przebaczenie i doznajemy tego przebaczenia za każdym razem. Ale to nie może być takie nadaremne, takie za każdym razem. Musimy nauczyć się, czynić dobrze, odwrócić się i nie grzeszyć. W Jezusie Chrystusie złożona raz na zawsze ofiara. Ofiara za grzech, abyśmy my żyli wiecznie. Ale nie po to, abyśmy co nabożeństwo przychodzili do Pana Jezusa i mówili Mu, że Go przepraszamy. Lecz abyśmy naprawdę odwrócili się, abyśmy rozumieli to, abyśmy naprawdę według Ducha postępowali. Dziękuję Panu Bogu, że On mi to tak kładzie na serce, tak przeżywam. Tak naprawdę to słowo pali się we mnie, bo Bóg mówi tak dziwnie. Gdy przychodzicie, aby zjawić się przed moim obliczem, któż tego żądał od was, abyście wydeptywali moje dziedzińce? To nie o to chodzi, abyśmy wydeptywali. Nie chodzi o to, abyśmy bez przerwy przepraszali, lecz abyśmy nauczyli się czynić dobrze. A przecież Pan Jezus przez Ducha Świętego przysposobił nas do zwycięskiego życia, do życia w chwale. Chwała niech Jemu za to będzie. Amen.
Chwała Panu Bogu, niech będzie za to. dzisiejszy wieczór, chociaż naprawdę tak mało jak dzisiaj, to ja nie pamiętam, kiedy nas było. Tym bardziej po tym, kiedy mieliśmy tylu gości, kiedy trzeszczała kaplica w szwach. Ale jednak jeszcze sezon urlopowy jest, jeszcze jest sporo wyjazdów. Młodzież dzisiaj jedzie na, jest w drodze, czy za chwilę będzie w drodze na, do Świebodzina, tam gdzieś koło Tarnowa, na młodzieżowy zjazd. Piotruś z rodziną jedzie do odwieźć ciocię do Włoch. Nie wiem, co, gdzie tamy są, tylko tam tą rodzinę nie wiem, gdzie, co jest. Sławek też dziś jedzie z pracy. No, ale jest nas tylu i tak, jak mamy dobre serce, otwarte serce, jak chcemy coś wziąć, to weźmiemy. To bez względu na to, ile nas jest. Mariusz, nie przypomniałem, może nie będę czytał już tego, co ja, jakim miałem czytać wiersz 26, ale nie będę o nim mówił. Mariusz czytał 24 i może zostaniemy przy nim i przy tym, co, bo warto jeszcze raz go podkreślić, powiem, albo powiedzieć, żeby to tak nie przeminęło tylko. A ci, którzy należą do Chrystusa, Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i żądzami. List Pawła do Galacjan, 5 rozdział i 24 wiersz. I tak prawdziwie Mariusz powiedział, że jak człowiek chce mieć jakiś cel, osiągnąć jakiś cel, to stać go na bardzo wiele. Jak się zaweźmie, to stać go na bardzo wiele, nawet na takie, powiem, szaleńcze, bardzo ryzykowne kroki. Jak chce czegoś dopiąć, na przykład wybudować dom, to, no to podziwiamy, że tyle ma energii, werwy, że tyle czasu, tak, że niespożyte siły i tak dalej. Tak jak Mariusz powiedział, potrafi się nawet zapożyczyć, kredyt wziąć, kredyt, który jest mieczem nad głową w dzisiejszych czasach, ale potrafią wziąć kredyt, ten miecz, bo chcą mieć, bo coś chcą mieć, coś człowiek chce mieć. I wyrzeka się wtedy naprawdę wielu rzeczy. Naprawdę wielu rzeczy. Wyrzeka się. Nie myśli na przykład o urlopach, o wypoczynkach. Chociaż to jest tak dobre i kiedy tylko człowiek ma już na tyle, powiem, ułożone życie i wszystko, to mówi: o, urlop. To jest święta rzecz, urlop. Wypocząć po roku pracy. Urlop to jest bardzo ważne, tak? Wiemy, jak to jest. To jest, no, to się tak należy i człowiek z tego nie rezygnuje. Nie rezygnuje. Ale zobaczcie, jak się jest na przykład w trakcie budowy, to nie myśli o urlopie. Mówi: 3 lata i ja nie znałem, nie wiem, co to jest wolny dzień. Tak potrafi zrezygnować z przyjemności. Rozumiemy to? Oto chcę to podkreślić. Potrafi zrezygnować z wielkich przyjemności, bo ma cel. Z wielkich przyjemności i powiem, no i nie przeklina tego domu. Ty zabrałeś mi urlop. W tym roku mi zabrałeś urlop i w przyszłym zabrałeś mi urlop, tak? No nie bluźni temu domowi. Nie, no nie. Ma cel i sam rezygnuje. Naszym celem jest zbawienie, Mariusz powiedział, a ile my wkładamy w to, żeby to zbawienie osiągnąć? Czy trzeba coś wkładać? Wszystko trzeba włożyć. Wszystko trzeba dać. Człowiek, kiedy spotyka się z Jezusem, kiedy otrzymuje zbawienie, kiedy staje się Bożym dzieckiem, narodzonym na nowo, to rozpoczyna swoje życie, a w tym życiu trzeba wszystko dać, żeby ten cel osiągnąć. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i żądzami. I to jest powiedziane tutaj jako coś normalnego, jako pewnik, jako normalny stan. Nie ma wyjątków od tego stanu. Ci, którzy należą do Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje i wraz z namiętnościami i żądzami. I to jest wielka danina, powiem, którą Bóg żąda od człowieka. To jest wielka danina, to jest danina życia, naszego życia. To jest danina naszego życia, żeby umarło ciało z namiętnościami i żądzami. Bo ja na przykład mogę nie oglądać telewizora, jakiegoś filmu, powiem, pociągającego, ale mogę mieć pragnienia. I to jest mało, że ja filmu tylko nie oglądnę, powiem jakiegoś, wiecie, jakie teraz są. Ale czy mają pragnienia umrzeć? Nie tylko ciało ma umrzeć, ale ciało wraz z żądzami i z namiętnościami. A kiedy Bóg od nas żąda daniny, kiedy Bóg od nas żąda tego, żebyśmy się na przykład odwrócili od świata, kiedy Bóg mówi nam, nie miej nic wspólnego z grzechem tego świata, to my mówimy, a obrażamy się często na Boga, mówimy, skarżymy się na Boga, że jest taki surowy, że chyba to nie jest tak. To nie ma być tak. Ale ten cel, żywot wieczny, do którego zdążamy, on wymaga takiej ofiary, on wymaga takiego poświęcenia, on wymaga takiej daniny. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, to już ci, którzy należą do Jezusa Chrystusa, wydaje się, że jak już należy do Jezusa Chrystusa, to już jest wszystko. Prawda? No przecież należy do Jezusa, On mnie trzyma w swoich rękach. Moje imię jest zapisane w Księdze Życia na wieki. A to jest napisane, że ci, którzy należą do Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje. Z namiętnościami i żądzami. Jakimi namiętnościami i żądzami? No tymi, które są grzeszne, tymi, które przeciwne są przykazaniom Bożym. I czy jest w naszym życiu zgoda na to, aby iść na krzyż? Czy mamy taki cel? Czy to jest cel nasz? Zbawienie. Czy to jest cel? Niebo. Jak to jest cel, to będziemy, powiem, gotowi ofiarować. Będziemy gotowi, tak jak ten człowiek, który ma cel wybudować na przykład ten dom, jest gotowy i nikt go nie musi przekonywać. Słuchaj, teraz zrezygnuj z urlopu, bo potrzeba ci dach położyć. Nie, on to robi, on wie. Można go nawet odwracać, że ty przestań kłaść i idź na urlop. To powie, nie, coś ty zgubił? Jak ktoś sobie obrał cel i położył przed sobą cel, to on idzie do tego celu. Czy my mamy ten cel? Dojść do Królestwa Bożego. Jak mamy ten cel, to idziemy do celu, kochani. I będziemy umierać dla grzechu. I będziemy umierać, będziemy ukrzyżowani wraz z namiętnościami, że będziemy. A jeśli dyskutujemy, jeśli chowamy się przed Bogiem, jeśli skrywamy, to znaczy, że nie mamy celu. Nie mamy celu. Ten cel wyraźnie nie stoi przed nami. Jeśli wyraźnie nie stoi, to teraz ten drugi wiersz z Izajasza. Taki brutalny wiersz. Gdy przychodzicie, aby zjawić się przed moim obliczem, któż tego żądał od was, abyście wydeptywali moje dziedzińce? Powiem taki naprawdę, taki brutalny wiersz. Ja tak, gdyby to człowiek powiedział, to byśmy powiedzieli, człowiek ma dość już tych ludzi, mam dość już tego. Kochani, nam się wydaje tak, że jak przychodzimy na nabożeństwo, to już w ogóle robimy Bogu taką łaskę, że hej. To już całe niebo się z radości, powiem, wywraca. Jak my przychodzimy na nabożeństwo, my tam odłożymy te 2 godziny i przyjdziemy na nabożeństwo. Ach, co to jest za osiągnięcie, co to jest, ajajaj. A można usłyszeć tak, jak tutaj oni usłyszeli. Gdy przychodzicie, aby się zjawić przed moim obliczem, kto tam żądał tego od ciebie, żebyś tu przychodził? Kto żądał, żebyś tu przychodził? Bóg tak mówi. Do swojego ludu. Kto żądał? Ja żądałem, żebyś ty tu przychodził? No. A jak to może być inaczej? Drodzy, dzisiaj już wielu tak przychodzi, a Bóg mówi, ja żądałem tego, żebyś ty przyszedł. Czy ja chciałem, żebyś ty przyszedł z takim sercem, jakim przyszedłeś? Czy ja chciałem, żebyś ty przyszedł z sercem obciążonym światem? Czy ja chcę tego, żebyś ty tu przychodził? A za swoim życiem ciągnie się cały bagaż grzechu, nieprawości, złości, pychy, nie wiem czego tam jeszcze, pożądliwości, ciała, może żyłeś w grzechach swoich, a tu teraz przychodzisz do mnie. Po co przychodzisz? Po co przychodzisz? Bóg tak wyraźnie mówi, tak i dzisiaj to samo mówi. Myślą ludzie, że jak już przyjdą, to chociażby tydzień był cały zapomniany, Bóg był zapomniany przez cały tydzień, ale jak przychodzi na nabożeństwo, jak się zjawia przed Panem, to już mówię, całe niebo się cieszy i chyba się z radości tam już nie może ogarnąć. A Bóg mówi, po co przychodzisz? Kto ciebie od tego żądał? Żebyś przychodził do mnie. Do kogo tak mówi? Do jakich ludzi tak mówi? Mówi do takich, których w życiu jest grzech, tak jak Krzysiu powiedział. Omyjcie się, oczyście się, usuńcie złe uszynki wasze sprzed moich oczu, a wtedy przyjdźcie. Prawda? Usuńcie wasze złe uczynki sprzed moich oczu. I mogli powiedzieć Izraelici, Panie Boże, przecież my tu przychodzimy z ofiarą. Ten baranek jest święty, czysty, bez skazy, tak jak kazałeś. Jakie tu grzeszne uczynki? A w domu waszym, w pracy waszej, w podróży twojej. Ja tam też widziałem te uczynki, bo Bóg widzi nasze uczynki, widzi serce nasze. I jeżeli nie mamy woli, żeby tam usuwać te uczynki, no przychodzimy tutaj, przecież o tak pobożni jesteśmy, nie? Tacy. Śpiewamy chętnie, nawet się chyba pomodlimy. A Bóg mówi, a kto od ciebie żądał, żebyś tu przyszedł? Drodzy, jak nasze życie, jak w naszym życiu, jak wczoraj, przedwczoraj zapomnieliśmy o Bogu, to naprawdę Bóg tak mówi, po co przyszedłeś tu dzisiaj? Ale jeśli pilnujemy swojego życia, Bóg mówi, obmyjcie się, oczyście się i usuńcie wasze złe uczynki sprzed moich oczu. Tak, bo Bóg nas wszędzie nas widzi, wszystko widzi. Śpiewaliśmy tak tą pieśń o tym, że kiedy zabrzmi głos trąby w niebie, co za dzień, tak Słowo Boże mówi, że nadany rozkaz, nadany przez Boga rozkaz, zabrzmi głos trąby w niebie. Archanioł zatrąbi na trąbie i Jezus Chrystus przyjdzie po swój lud, niepostrzeżenie, w oka mgnieniu. Co za dzień, bo po tym przyjściu będzie ten wspaniały dzień. Dla tych, którzy będą gotowymi, dla tych, którzy czuwali, prawda? Dla tych, którzy oczekiwali swojego Pana. Dla tych, którzy nie tylko na nabożeństwie byli, powiem, wiernymi, pobożnymi, ale którzy oczekiwali swojego Pana w swoich domach, w swoich rodzinach, będąc w swojej pracy. Dla tych, którzy wyrzekali się życia dla siebie, bo żyli dla Boga. Zamiast marnować czas, powiem, na próżnościach, modlili się. Mało modlitwy. Kiedy spotykamy się z ludźmi, którym, powiem, zazdrościmy życia, błogosławieństwa Bożego, mądrości Bożej, działania Bożej, mocy Bożej. Kochani, jednym z pierwszych, powiem, z pierwszych rzeczy, które są obnażone, zostają obnażone, tak powiem, mimowolnie, bez udziału człowieka, obnażone, to brak modlitwy. Brak modlitwy w naszym życiu. Brak modlitwy. Jak to brak modlitwy? Że się modlimy. Powiem, taki totalny brak modlitwy. My zmawiamy nieraz modlitwę i to mówimy, że to jest modlitwa. Bo kiedy się człowiek modli przed, powiem, tylko przed obiadem i wieczorem i może z rana, jak mu się uda, to jest zmawianie modlitwy, a nie modlitwa do Boga. Brat Włodymir zapytał się, powiedział, słuchaj, ale to powiedział z takim przekonaniem, z takim, jak człowiek naiwny. Kiedy mówiliśmy o Dniu Pańskim, znaczy mówiliśmy o niedzieli, że niedziela u nas ta się powiem, kiepsko nazywa, niedziela. Że wszędzie się nazywa, jest to, nazwa jest związana z Jezusem, ze zmartwychwstaniem. Właśnie na przykład po ukraińsku, po rosyjsku to jest Waskresienie, czyli zmartwychwstanie. A więc sama nazwa tego dnia już wskazuje na zmartwychwstanie. To kto? No na Jezusa. Czyli najczęściej w wielu krajach jest Dzień Pański. Dzień Pański. I sama nazwa już wskazuje, że to jest Dzień Pański, do Pana należący. I cały podporządkowany powinien być Pan u nas niedziela. No, tak jak poniedziałek, a co za różnica. Prawda? I stąd my mamy problemy jako naród, że kupujemy i w poniedziałek, i w sobotę, i w niedzielę też. A co to za różnica? Ale jak to jest Dzień Pański, to jest co innego. Pracujemy w niedzielę, we wtorek, w środę, i w niedzielę też jak trzeba. A co to? Ale powiem tak, sama nazwa to już jest taka inna w tych wszystkich innych krajach, jakoś nasz taki, może jeszcze jakiś tam jest taki dziwny jak nasz. Ale takie szczere, naiwne pytanie. To powie, bo ja zapytał, ile czy znamy zbory w Polsce, które mają w niedzielę po południu nabożeństwo też? I powie, oczywiście jaka odpowiedź może być, no kto ma gdzie znacie w okolicy zbór, który ma popołudniowe nabożeństwo w niedzielę? Co? Aż w Poznaniu. I aż w Ostródzie, czy gdzieś tam, gdzie co, za Wisłą. I zapytał się, to co, i tak, to było takie pytanie, to co ludzie robią w niedzielę po południu? I to było takie naprawdę, to co? A, ale spróbuj zabrać popołudnie w niedzielę. Cię tam... Prawda? Przeważnie są to zebrania wtedy modlitewne. I faktycznie uczcie się dobrze czynić. Tak czytał Krzysiu. Przestrzegajcie prawa i tak dalej. Uczcie się dobrze czynić. Czyli my mamy jeszcze otwarte serca, żeby się uczyć. Czy wszystko już pozamykane w naszej szkole duchowej? Wszystkie klasy zdane, wydaje się, i wszystkie świadectwa już zebrane, czekamy na przyjście Pana. Czy mamy nastawienie takie, by się uczyć? Żeby się uczyć od Pana. Żeby się uczyć u Pana. Żeby się uczyć jeszcze lepiej czynić. Bo Pan Jezus nas powołał do dobrych uczynków. Wskazał na dobre uczynki. Pan Jezus, nasz Zbawiciel, nasz Pasterz, nasz Mistrz, swoim życiem, własnym życiem, wskazał na dobre uczynki. Wskazał nam. Odwrócił nasze oczy od marnych uczynków świata i grzechu, a wskazał nam na dobre, bogobojne uczynki. Jak patrzymy na Niego, to On, jak patrzymy na Niego, jak czytamy w Ewangeliach, jak On żył, jak On rozmawiał, czym On żył, to On nam pokazuje dobre, bogobojne uczynki. Jego życie jest takim drogowskazem, jest takim, powiem, taką encyklopedią, takim zbiorem dobrych, błogosławionych uczynków. W Jezusie Chrystusie mamy. Musimy się ich nauczyć. Musimy się nauczyć życia Pana Jezusa. Dałby Bóg, abyśmy byli w tym wytrwali do końca, żeby nie skończyła się nasza szkoła, już i nasza edukacja. A żebyśmy się uczyli, aż Pan Jezus przyjdzie. Amen.